Godzina 9:11 prawie już wybiła, tak, właśnie wybija w tej chwili. Zaczynamy komentarze Radia Gdańsk. Piotr Kubiak, witam Państwa serdecznie. Witam gościa w studiu, Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu, witam.
I Artura Cejrowskiego, tygodnik sieci, portal Stefczyk Info.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
Witam Państwa jeszcze raz i Panów oczywiście również. Panowie, wczoraj mieliśmy exposé premiera Morawieckiego, później wotum zaufania. Rząd i premier Morawiecki nie otrzymał. Dzisiaj będziemy mieli kolejne exposé, ale mieliśmy wczoraj również w Sejmie dosyć taki gorący dzień. Były pytania. Premier Mateusz Morawiecki przedstawiał taką wizję działania Zjednoczonej Prawicy, pomysł na Polskę. Dużo sztucznej inteligencji o tym, jakie powinny być zmiany takie społeczno-strukturalne również. Później mieliśmy wystąpienia między innymi polityków Platformy Obywatelskiej. Były rekomendacje i wybór premiera, nowego premiera, czyli Donalda Tuska. Były laudacje, były słowa Donalda Tuska. Wcześniej właśnie jeszcze podczas tego, po expose, podczas dyskusji po expose Mateusza Morawieckiego, również były wypowiedzi, w których pomijano takie wątki jak kwestie możliwej utraty suwerenności przez Polskę, jeśli chodzi o traktaty. Mało było o wojnie na Ukrainie, zdaje się, jakby tematu nie było, i o możliwości napaści Rosji na Polskę. O tym mówił Jarosław Kaczyński. Panowie, co dzisiaj znajdzie się w expose Donalda, co dzisiaj, jutro będzie zaprzysiężenie, dzisiaj expose Donalda Tuska o godzinie 10:00, o czym będzie mówił Donald Tusk? Czy te tematy się w ogóle pojawią, czy tych tematów nie ma? Chociaż wiemy, że może być bardzo groźnie, jeśli chodzi o te kwestie. Może na początek Artur Cejrowski, i to jak pan ocenia, panie redaktorze, to co się działo wczoraj?
No cóż, wczoraj mieliśmy do czynienia z expose premiera Morawieckiego. Dzisiaj spodziewamy się expose premiera Tuska. We wczorajszym została zarysowana strategia, wizja i pomysł na Polskę, który chyba troszkę tego pomysłu zabrakło w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Tam bardziej przebijały się negatywne emocje, mniej było mówienia o tym, czym Prawo i Sprawiedliwość może się przecież pochwalić, i wczoraj dosyć udanie zrobił to premier Morawiecki. Do mediów nieprzypadkowo przebiła się tylko i wyłącznie jedna wypowiedź, która nastąpiła później, wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, wypowiedź, w której Jarosław Kaczyński nazwał Donalda Tuska niemieckim agentem, i nagle media lewicowo-liberalne zapałały oburzeniem, bo przecież ktoś w Sejmie powiedział ostre zdanie. Zdanie, które de facto jest wypowiedzią publicystyczną, wypowiedzią, która padła co prawda na mównicy sejmowej, ale czyż nie widzieliśmy przez lata rządów Platformy Obywatelskiej, jak realizowane były w Polsce głównie niemieckie interesy narodowe?
Ale ja mam jedno pytanie. Czy coś za tym pójdzie? Czy na przykład będą jakieś dowody, dokumenty? Bo
Widzieliśmy film Reset, który pokazywał nam cały szereg dokumentów, cały szereg niebezpiecznych działań ekipy Tuska, i niestety człowieka, który jest szykowany na przyszłego szefa MSD, Radosława Sikorskiego, w ramach zbliżenia z Rosją. Nie możemy zapominać o tym, że zbliżenie z Rosją, które dokonało się w czasie rządów Donalda Tuska i w czasie, kiedy szefem MSZ-u był Radosław Sikorski, było de facto realizacją niemieckiej polityki, która zakładała tego typu reset, bo przecież Niemcy twierdzili, że handel ma ich zbliżyć z Rosją, ma w ten sposób Rosję cywilizować, i tę politykę de facto realizowała także Polska, więc Jarosław Kaczyński nazwał rzeczy po imieniu, i to się chyba mocno mediom lewicowo-liberalnym nie podobało. A jeżeli już miałbym się odnieść do tego, o czym będzie dzisiaj mówił Donald Tusk, to wiemy, o czym czym będzie mówił. To jego przemówienie będzie podzielone na trzy części. Dwie główne będą dotyczyły sytuacji po PiS-ie i rozliczeń z PiS-em i bardzo krótko będzie mówił pewnie o tym, jak będzie wyglądała jego Polska, bo jego Polska to jest niestety Polska ośmiu gwiazdek, to jest Polska resetu z Rosją i Polska odbudowy tak naprawdę uległości wobec polityki niemieckiej.
Koalicja resetu, już takie określenia są w przestrzeni publicznej, ale jeszcze tutaj co do tej publicystycznej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, no to mieliśmy taką próbkę, jeśli chodzi o kwestię wiatraków. Jeszcze przed sformowaniem i przed zaprzysiężeniem rządu Donalda Tuska mieliśmy kwestię wiatraków, gdzie tam były jawne zapisy, które faworyzowały firmę niemiecką taką jak Siemens. Jednego dnia akcje Orlenu, polskiego Orlenu spadły na giełdzie o 5,5 miliarda złotych, Siemensa wzrosły. Wszyscy bili brawo, cieszyli się w Niemczech chyba w związku z tymi zapowiedziami tej ustawy wiatrakowej, która tam były takie możliwości, żeby wywłaszczyć polskich posiadaczy ziemi, rolników czy posiadaczy działek. I jakby tego jeszcze do dzisiaj nikt nie przeliczył, jakie mogłyby być koszta społeczne i koszta utraty własności ziemskiej tak naprawdę. Ta ziemia mogła być w rękach Niemców bądź innych firm z innym kapitałem, ale głównie Niemcy chcą atakować polski rynek, jeśli chodzi o kwestię związaną z wiatrakami. Marek Formela, jak się odniesie do tego, co wczoraj też mówił Donald Tusk o swojej przyszłości, o laudację, jaką wygłaszał m.in. Borys Budka, to wychodziło z tego tak, że to jest jeden z założycieli tak naprawdę wolnej Polski.
No po pierwsze zgadzam się z redaktorem Cejrowskim w sprawie treści wystąpienia expose premiera Morawieckiego. To była poważna ekspozycja programu Prawa i Sprawiedliwości. Niestety spóźniona. Ten czas, który był w kampanii poświęcony na spór z Donaldem Tuskiem, nie został zrównoważony ekspozycją dobrego własnego programu, a to jest dobry program, dlatego że polskie parametry gospodarcze i społeczne są lepsze niż kiedykolwiek.
Ale słyszałem, że powiedzi, że Polska jest w kompletnej ruinie.
A kto tak mówił?
Między innymi kandydat na wicepremiera, pan Gawkowski, że jest bieda, że rodziny w ogóle nie było pomocy dla rodzin między innymi. Takie słowa padały. No potok słów był niesamowity.
Nie słyszą się niektórzy państwo, którzy takie rzeczy mówią. Pani Nowacka chyba też się nie słyszała, opowiadając o putinflacji, o braku wsparcia dla państwa, obciążając odpowiedzialnością telewizję publiczną za śmierć Pawła Adamowicza, choć powinna obciążyć za tę śmierć swoich kolegów z Platformy, którzy uważali Donalda Tuska, Pawła Adamowicza za mechanizm niszczący. Mieliśmy różnobarwne wariacje tego dnia. Istotne było przemówienie expose premiera Morawieckiego. Ono jest tak naprawdę historycznym pręgierzem dla Donalda Tuska. Cokolwiek dzisiaj Tusk nie powie, będzie wtórny i spóźniony. Będzie politykiem, który będzie próbował znaleźć jakąś kontrodpowiedź. Nie spodziewam się fajerwerków, dlatego że pierwsze expose Donalda Tuska, które trwało, jak państwo pamiętacie, blisko 3 godziny, zapowiadało głęboką, panoramiczną wizję zmian w Polsce. Żadna z zapowiedzianych wtedy zmian nie została zrealizowana, albo wprost przeciwnie, zostały zrealizowane zupełnie inne.
Chcemy dialogu z Rosją taką, jaką ona jest.
Przeciwstawne poglądy. To podobne wrażenie jest po expose z roku 2011. Teraz będzie expose, które będzie jakimś refleksem tej bardzo enigmatycznej umowy koalicyjnej. Nauczony doświadczeniem, Donald Tusk niewiele będzie już obiecywał, niewiele będzie anonsował. Raczej będzie posługiwał się pojęciami w polityce bez znaczenia. Będzie mówił o nadziei, będzie mówił o miłości, będzie mówił, pokazywał serce. Będzie może wspominał swoich dziadków, bo już babci, która pracowała w gazecie NSDAP, co po Zeitung tak z trybuny nie wspominał. No w tym sensie rozumiem poddenerwowanie prezesa Kaczyńskiego, które tym bardziej, które wybrzmiało trochę publicystycznie, trochę historycznie, być może zbyt drastycznie dla niektórych, a na pewno, ale korzysta z kolei z immunitetu poselskiego, bo zostało wygłoszone w debacie, więc... No, zgadzam się z redaktorem Cejrowskim, że towarzyszyć nam będzie polityka miłości, którą proklamował Strajk Kobiet, a Platforma tę politykę praktykowała.
Taki jest publicysta niemiecki Klaus Bachmann, on również wykłada na Uniwersytecie SWPS warszawskim. Mówi o tym, że będziemy przyglądali się takiemu eksperymentowi w Polsce, który ma polegać między innymi na tym, że rząd, który teraz powstanie i zostanie powołany, już de facto no, możemy powiedzieć, że już jest, chociaż nie jest zaprzysiężony, no będzie mógł stosować i sugeruje, że będzie mógł stosować metody niedemokratyczne w celu przywrócenia demokracji. Będzie to ciekawy eksperyment, mamy się temu przyglądać. Co redaktor Cejrowski sądzi na ten temat i czy ten eksperyment, czyli w ogóle zaprzeczanie jakimkolwiek zapisom ustawowym na przykład będzie stosowany w przejmowaniu mediów czy przejmowaniu Narodowego Banku Polskiego, bo chyba mimo tego, że ekipa Donalda Tuska dostała takie ostrzeżenie z Europejskiego Banku Centralnego od pani Christine Lagarde, to chyba tam cały czas jest pomysł, żeby wejść siłą i wyprowadzić prezesa Glapińskiego. A jak będzie w mediach publicznych, na przykład w Telewizji Polskiej? Mamy ciekawostkę, bo ministrem kultury, który ma się tym zająć, jest człowiek związany ze służbami bezpieczeństwa, ze służbami specjalnymi.
Pułkownik Sienkiewicz.
Pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz. To chyba w krajach demokratycznych ministrem kultury nie zostają pułkownicy, byli pułkownicy służb specjalnych. Artur Cejrowski. Co zrobi Bartłomiej Sienkiewicz?
Mój znakomity interlokutor świetnie wypunktował tę hipokryzję Platformy. Ona jest obecna i widoczna na wielu płaszczyznach. Doskonale widzimy, jak w rzeczywistości wyglądają realizacje polityki miłości i hasła, które de facto daje się sprowadzić do 8 gwiazdek noszonych przez armię wyborców Donalda Tuska na strajkach kobiet i niczego innego po tym gremium się nie spodziewam. Mam wrażenie, że dokładnie tak będzie cały czas realizowana ta polityka i te niemieckie okrzyki radości płynące czy to z ust niemieckich publicystów, czy to ze zdjęć i filmów, które wczoraj w mediach społecznościowych wrzucali.
Manfred Weber serduszko Donaldowi Tuskowi wysyłał.
Między innymi Manfred Weber, ale nie tylko on. To są najlepszym dowodem tego, że gdzieś te mocne publicystyczne tezy wygłaszane przez Jarosława Kaczyńskiego mają odbicie w faktach i tego się niestety obawiam. Obawiam się równie mocno, jak obawiam się Sikorskiego, jak obawiam się Sienkiewicza, obawiam się Sikorskiego, bo to jest, przypomnijmy, na stanowisku szefa MSZ-u mamy człowieka, który do niedawna brał pieniądze od obcych państw. To jest sytuacja trudna do wyobrażenia. To jest sytuacja, w której Ministerstwo Arabii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich organizuje, bo to nie jest do końca jasne, kto tak naprawdę jest organizatorem targów, na których występował Radosław Sikorski, płaci ministrowi spraw zagranicznych demokratycznego państwa. Przynajmniej do tej pory płaciło. Pytanie, czy Radosław Sikorski zrezygnuje z tych sutych apanarzy, będziemy to oczywiście sprawdzać, będziemy to weryfikować. Ale w momencie, kiedy wojna na Ukrainie jest w tak trudnym momencie, kiedy pan Zełenski zabiega o to, żeby zdobyć fundusze, obawiam się, że może być ze strony Niemiec jakaś presja na to, żeby doprowadzić do jakiegoś kolejnego, proszę mi wybaczyć kolokwializm, zgniłego kompromisu, czegoś w stylu Mińska, czegoś w stylu zrzeknięcia się prawa do części swoich ziem na rzecz Rosji. I niestety ten pomysł znów żyrować będzie rząd w Polsce. Wiemy, jak wyglądała aktywność Radosława Sikorskiego w przypadku poprzednich tego typu historii. Wiemy, że Radosław Sikorski był wysyłany już z takimi misjami i myślę, że tu nie przypadkowo
panie dyrektorze, ale ja mam, ja też w przestrzeni publicznej są takie informacje, że Ukraińcy bardzo obawiają się tego, że Radosław Sikorski zostanie ministrem spraw zagranicznych. Mają się czego obawiać?
Oczywiście, że mają się czego
elity.
Obawiać.
Chodzi o elity ukraińskie.
Jest człowiekiem, który de facto ten reset z Rosją realizował w sposób najbardziej znaczący. Widzieliśmy wszyscy na filmach i w dokumencie przygotowanym przez redaktora Rakonia i profesora Tęskiewicza, jak ten reset wyglądał w praktyce. No to są rzeczy, które budzą grozę i mam wrażenie, że elity ukraińskie mają się czego obawiać.
Marek Formela, jak ocenia te pomysły, zapowiedzi, silni ludzie, no teraz troszeczkę ciszej, nawet Donald Tusk zrezygnował ze swojego ulubionego chyba powiedzenia, że będzie sprzątał żelazną miotłą, bo to jest powiedzenie stosowane pierwszy raz chyba przez Heinricha Himmlera, hitlerowca, twórcę obozów koncentracyjnych.
No ciekawe, to się będzie działo w pierwszych dniach, po godzinach, może nawet po zaprzysiężeniu. Wygląda na to, że oblężenie Narodowego Banku Polskiego może się okazać nieskuteczne. W tej sprawie trudno znaleźć jakikolwiek wyłom w prawie, który umożliwiałby konkwistę uprawnień prezesa Narodowego Banku Polskiego. Oddać też trzeba prezesowi Glapińskiemu, że w sposób konsekwentny i z dużą determinacją, ale też wiedzą, broni swojej polityki i swojej pozycji. Zaś próby sugerowania upolitycznienia działalności pana prezesa Adama Glapińskiego przez środowisko, które wydelegowało czy to Leszka Balcerowicza, czynnego polityka Unii Wolności, czy Marka Belkę, czynnego polityka Lewicy do struktur Narodowego Banku Polskiego. To jest parodia z pamięci polskiego społeczeństwa, które, jak sądzę, dostrzega fałsz tych operacji. Nie wiem, jak będzie wyglądała sytuacja z mediami. Ważny jest tekst Klausa Bachmana, ale proszę mi znaleźć przypadek w historii, w którym bezprawiem i gwałtem można ustanowić demokratyczny, trwały porządek. To nie udało się ani bolszewikom, ani
może to nowe standardy, które płyną z Unii,
w Niemczech.
Może nowe standardy, które płyną z Unii Europejskiej, bo tam pod płaszczykiem demokracji starają się politycy podporządkować sobie państwa Europy Środkowo-Wschodniej, na pewno także i Polskę. Bardzo dziękuję za udział w komentarzach. Marek Formela,
dziękuję bardzo.
Artur Cejrowski, Piotr Kubiak, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.